W aktualnościach dnia witamy pana profesora Witolda Modzelewskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcę problematyki podatkowej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam najserdeczniej słuchaczy.
Wczorajsza konferencja prasowa Rady Polityki Pieniężnej i zatrzymanie stóp procentowych. Nie ma decyzji o ich podniesieniu. Co możemy z tego wnioskować?
Znaczy, to jest akurat zgodne, nawet takie mam drobną zawodową satysfakcję, bo kiedy pytano mnie o tym, czy w najbliższym czasie będzie kontynuowana polityka podwyższania stóp procentowych, no można to sprawdzić, mówiłem w istocie, albo nie będzie jej w ogóle, albo będzie na śladowej wysokości. Dlaczego? No tu akurat o paradoksie. Zgadzają się również ci, którzy są twardymi krytykami akurat na przykład naszej polityki pieniężnej, bo wszyscy w zasadzie jednym głosem mówimy, że w sumie dalsze podwyżki, takie tak zwane kruczące, czyli takie co pewien czas pewną niewielki przyrost, nie mają żadnego znaczenia antyinflacyjnego. Jesteśmy w momencie, w którym główne czynniki inflacjogenne nie mają już pieniężnego charakteru, zwłaszcza, a jeżeli byśmy chcieli przy pomocy instrumentów pieniężnych, a o stopy procentowe to z tej bajki, wpływać na zjawiska inflacyjne, to opóźnienie tego skutku jest rzędu nawet kilkunastu miesięcy. Czyli można powiedzieć w czasie, który nas w ogóle dzisiaj nie interesuje. Więc to, że prezes, znaczy Rada Polityki Pieniężnej powstrzymała się przed tego rodzaju zmianami, jest racjonalny i ta ostrożność prezesa NBP-u, że on mówi, że to nie oznacza zamknięcia tego etapu, też jest zupełnie racjonalna, ponieważ dzisiaj nie tu jest ta najważniejsza rozgrywka o wysokość inflacji.
Drugie pytanie, które się gdzieś rodzi, dziś też dyskusje na temat budżetu, dyskusje w Sejmie na temat budżetu i jak zwykle dyskusje burzliwe. Premier Mateusz Morawiecki, kiedy rząd przyjął budżet, projekt budżetu, powiedział, że to jest budżet stabilny, że to jest budżet perspektywiczny. Natomiast dziś w Sejmie burzliwa dyskusja mówiąca o tym, że ten budżet jest fasadowy, że ten budżet nie jest konstruktywny, nie jest sensowny. Jak pan się do tej kwestii odnosi?
Znaczy, oddzielmy w tej dyskusji oczywiście od meritum politykę i oczywiście w tej narracji, jak to się teraz ładnie mówi, politycznej, to ja oczywiście nie czuję się kompetentny. Natomiast w tym, co zostało, czyli w meritum sprawy, oddzielmy też dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, budżet sensu stricto jako taki oraz finanse publiczne, które są czymś szerszym. My mamy bardzo dużą część, zresztą nie tylko my, finansów publicznych poza budżetem. Czyli budżet jako plan finansowy państwa, dochodów i wydatków, nie obejmuje istotnej części takiej w ogóle finansów publicznych, która się dzieje poza budżetem. To się zaczęło dziać już dawno, zawsze to było, chodzi o skalę tego zjawiska. Między innymi istotna część finansów publicznych została wyodrębniona i żyje sobie do dzisiaj w postaci tych odrębnych funduszy pozabudżetowych, publicznych, które są między innymi były związane z COVID-em na przykład. Wtedy to w wielu państwach takie odrębne powstawały fundusze, teraz mamy ten związany ze zbrojeniami. I mówiąc tak, jeżeli byśmy chcieli stwierdzić, czy budżet ten, który został przedłożony, prezentuje w sposób zagregowany, czyli zsumowany plan oraz kondycję finansów publicznych jego całości, to odpowiedź jest nie, bo duża część tych finansów, jak już przed chwilą powiedziałem, jest poza budżetem. Natomiast co obrazuje wspólną stan rzeczy. No to jest wielkość deficytu sektora finansów publicznych, która jest jednak zaplanowana na 4,5%. Ja przypomnę, że te kryteria trochę nieaktualne, ale ciągle obowiązujące, związane z definiowaniem no właśnie tego dopuszczalnego limitu deficytu budżetowego, no to mówią o 3%. Ja wiem, że jesteśmy w czasach nadzwyczajnych i raczej nie należy tego przypominać, bo to są wskaźniki, które wymyślono dość arbitralne, ale jednak wymyślono na czas zwykły. W każdym wypadku to jest na pewno wzrost deficytu sektora finansów publicznych, który nie obejmuje wyłącznie przecież tylko budżetu. Natomiast sam budżet zamyka się deficytem 68 miliardów złotych, taki jest plan, co przy wpływach 600 miliardów złotych, 100 miliardów więcej rok do roku i wydatkach, no łatwo policzyć, tam trochę więcej, czyli tam 672, bo tam jest 600 z kawałkiem wpływów, 604 miliardy, no to dynamika przyrostu dochodów i wydatków jest imponująca. Deficyt budżetowy, nie sektora finansów publicznych, w wysokości 68 miliardów, to jest oczywiście więcej niż w tym roku i to zdecydowanie. Natomiast jest to to, co świadczy nie najgorzej o naszym stanie finansów publicznych, to jest właśnie wzrost dochodów budżetowych. Ja wiem, że te dochody budżetowe również rosną dzięki inflacji, bo to jest oczywiste. Natomiast ważne jest to, że wielkość deficytu budżetowego, te 68 miliardów i wielkość deficytu sektora finansów publicznych, to jest 4,5%, okazuje się jednak, nie są to wielkości zagrażające, czyli takie, które myśmy mogli powiedzieć, że one są groźne dla stabilności sektora finansów publicznych. Nie, to są wielkości wyższe rok do roku, no ale rok, pamiętajmy, zakładamy stopę inflacji prawie 10%, a będzie prawdopodobnie wyższa. Czyli można powiedzieć tak, mamy do czynienia z budżetem roku bardzo trudnego, natomiast jeżeli się go uda wykonać w takim kształcie, jakim jest zaplanowany, będziemy to mogli uznawać, że w trudnych czasach osiągnęliśmy sukces.
No właśnie, bo też była mowa o tym i przewidywany wzrost PKB w czerwcu jest jednak, znaczy był wtedy trochę wyższy niż ten, który jest przewidywany teraz, bo teraz ma być na poziomie 1,7%.
Tak jest. To jest, w ogóle trochę nam zawodzą te wszystkie metodologie liczenia PKB, bo mamy bardzo wysoki wzrost wartości, wartości przychodów, zysków, mamy nadzwyczajne zyski inflacyjne, takie spekulacyjne związane z brakiem określonych towarów. A z drugiej strony mamy spadek wolumenu, czyli tej, w niektórych branżach mamy autentyczny spadek wolumenu, czyli tej z wielkości sprzedaży liczonej w jednostkach naturalnych, więc jest, ten spadek jest, to znaczy od strony pieniężnej, finansowej gospodarka wygląda lepiej niż od strony realnej, prawda, czyli tej, która mówi o rzeczywistej wielkości sprzedaży liczonej jednostkami, mierzonej jednostkami naturalnymi. No bardzo prosto to policzyć. Jeżeli będziemy oszczędzać prąd, jeżeli będziemy oszczędzać gaz, zużyjemy mniej węgla, to mniejszy będzie spadek rok do roku. A jak spadek rok do roku, to znaczy przecież to musi mieć wpływ na PKB, skoro mniej sprzedamy gazu, mniej sprzedamy energii elektrycznej, bo ją będziemy oszczędzać, bo jest bardzo droga, to znaczy, że jednak nasza sprzedaż spadnie, mimo że wartościowo może jej wycena wzrosnąć, ale obiektywnie tych przysłowiowych kilowatogodzin czy tych miliardów metrów sześciennych gazu sprzedamy mniej. Czyli musi to oznaczać regres rok do roku. Zakładamy, że to będzie 1,7. Ja tak domyślam się, że my przy tej ilości niewiadomych musimy przyjąć bardzo wiele założeń dodatkowych, takich nazwijmy to troszeczkę zbudźmy się sufitowych. I wśród tych założeń sufitowych między innymi jest to, że my całego roku przyszłego wojną nie będziemy znaczyć. Ja myślę, że gdyby ktoś chciał stworzyć prognozę, jeśli by się w ogóle odważył, że cały rok, przyszły rok miałoby trwać ten konflikt w podobnym natężeniu, mówię o takim natężeniu, bo konflikty to mogą trwać, tylko że mogą być zamrożone albo takie wygasłe, znaczy zamrożone albo zwijające się. Jeżeli by ktoś chciał założyć, że ten konflikt ma trwać cały przyszły rok, to oczywiście albo istotną część przyszłego roku, to ta prognoza byłaby zupełnie inna. Dlatego sądzę, że jednak wszyscy w takim duchu, gdzieś tam w głębi, mamy nadzieję, że ten konflikt się w tej części militarnej skończy albo ulegnie bardzo istotnemu zredukowaniu. No i dzięki temu nie ominie nas taki scenariusz, który no, w sumie byłby dla nas, żeby nie używać słów zbyt kategorycznych, byłby dla nas głębokim regresem. Mamy regres, ale w postaci istotne spowolnienie wzrostu, a nie spadek, tak jak na przykład ma Ukraina, gdzie prawdopodobnie spadek tegoroczny rok do roku PKB to jest 40%, a może nawet więcej.
No tak. Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za te słowa, dziękuję za ten komentarz do obecnej sytuacji. Przypomnę, gościem naszego programu, gościem aktualności dnia był pan profesor Witold Modzelewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca problematyki podatkowej.